przy mikrofonie Eliza Kuna
i Jan Zieliński,
czyli Prawologia.
O czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchaczy, a o których z powodu pogoni za newsem nie słychać w mediach tradycyjnych.
Eliza jest prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w sposób przystępny wyjaśnia zawiłe tematy prawne. Prowadzi też super Instagrama.
Jan jest dziennikarzem i współtworzy ten program razem ze mną.
Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu. Chcemy robić ten podcast profesjonalnie i tak, by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną.
Jeśli zatem nasz skromny program umili Państwu czas lub pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie Patronite www.patronite.pl/prawologia.
Mamy już pierwszych patronów, którym bardzo dziękujemy.
A nagrywamy w studiu Efektura. Zaczynamy!
Dzisiaj temat przedsądowy, czyli mediacja. Co to takiego jest mediacja?
Mediacja to jest dobrowolny i objęty tajnością, czy też tajemnicą mediacji, proces rozmów ugodowych. Taka mediacja polega na tym, że strony nie rozmawiają ze sobą same, tylko rozmawiają z pomocą profesjonalisty.
Czyli... Co to znaczy z pomocą? Przez, czyli...
Pan jej powie, że ja jej nienawidzę i ona złotówki nie dostanie.
A pan mu powie?
Czy tak to mniej więcej wygląda?
Niekiedy tak to wygląda,
ach, już
ale...
mamy definicję i przykład mediacji, szanowni słuchacze.
Ale w założeniach ustawodawcy i w założeniach samego procesu mediacyjnego tak wyglądać to nie powinno. Jest takie amerykańskie słowo, właściwie ono jest chyba angielskie, które nazywa się facilitate, czyli ułatwiać, tak? Facilitator, czyli ułatwiacz komunikacji. Ja bym powiedziała, że mediator jest właśnie taką osobą, która próbuje zrozumieć, na czym polega spór i o co chodzi każdej ze stron i bez wskazywania, kto jest winny, a kto nie, kto ma rację, a kto nie, mówić do stron takim językiem, aby spowodować zbliżenie ich stanowisk.
W polskich korporacjach tłumaczy się to słowo na facylitator.
Zatem mediator to facylitator, proszę Państwa. Najczęściej mediatorzy są albo psychologami z wykształcenia, albo prawnikami. Ja z racji zawodu pracuję najczęściej z mediatorami, którzy też mają wykształcenie prawnicze i bardzo cenię sobie tę pracę, dlatego że ci mediatorzy mają też takie doświadczenie w konstruowaniu ugód, które chętnie potem są akceptowane przez sądy. Natomiast zanim powiemy sobie o efekcie takiej mediacji, ja bym chciała powiedzieć o samym postępie i procesie. Zacznijmy od tego, że mediacja jest dobrowolna, to znaczy my możemy tę mediację podjąć na każdym etapie, czyli możemy ją podjąć zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, czyli wtedy, kiedy rozważamy taki proces, możemy zachęcić drugą stronę, żeby do takiej mediacji doszło. Możemy to zrobić na kilka sposobów, prosząc ustnie, pisemnie, mailem, SMS-em, ale możemy też poprosić takiego naszego potencjalnego mediatora, aby zadzwonił do drugiej strony i poinformował, że zgłosiła się do mnie osoba X, która chciałaby przeprowadzić mediację z panem jako osobą, czy z panią jako osobą Y, czy pan wyraża zgodę na takie postępowanie mediacyjne.
A czy w takiej sytuacji, jak ja odbieram telefon i słyszę, że po drugiej stronie jest mediator, to czy to jest trochę tak jak z prawnikiem, czyli mediator reprezentuje stronę, w związku z tym ja teraz mam sobie szukać własnego mediatora, czy mediator jest... Czy powinien być z założenia raczej bezstronny?
Mediator właściwie jest bezstronny i powinien być bezstronny. Mediator nie jest sędzią, on nie ocenia oczywiście drugiej strony, ani pierwszej strony. Natomiast jest zasada taka, że jest mediator albo team mediacyjny, czyli zespół mediatorów, jeden dla sprawy, a nie jeden dla danej osoby czy danej strony. Mediator musi budzić zaufanie obu stron, czyli obie strony muszą zgodzić się na daną osobę mediatora. Więc jeśli wiemy, że mówiąc kolokwialnie z danym mediatorem nie mamy już chemii przy jakichś rozmowach wstępnych i wiemy, że to nie jest ta osoba, która zrozumie problem, spór i nas jako jego uczestników, to może warto poszukać kogoś innego. Nie ma ustawy o zawodzie mediatora. Są oczywiście różne instytucje, które przyznają uprawnienia mediatora, natomiast ja polecam, aby mediator, który mediuje naszą sprawę, był wpisany na listę prezesa sądu okręgowego miejscowości, w której mieszkamy. Dlatego, że sąd okręgowy czy też prezes sprawdza wtedy uprawnienia takiego mediatora, jego doświadczenie i można powiedzieć, że taki mediator wpisany na listę sądową jest osobą no, godną zaufania, a też taką, której ugoda nie będzie budziła wątpliwości i z dużą dozą prawdopodobieństwa zostanie zatwierdzona przez sąd, jeśli do takiej ugody dojdzie. Czyli jesteśmy na tym etapie wyboru tego mediatora. Już mamy zgodę co do tego, że ta mediacja będzie. No i umawiamy się.
Tylko na chwilę wrócę do wyboru. Ja chcę, żeby to był pan Iksiński. Pani, z którą się kłócę, chce, żeby to był pani Grekowska. No to jak nie Iksiński, ani nie Grekowska, to Kowalski, a potem Nowak. Jak długo może trwać taka przepychanka?
Ja najczęściej...
Ale każdy chce mediować, żeby się mediacje udały, bo wtedy, jak rozumiem, trochę lepiej, kiedy się nie udają takie mediacje, to lepiej jesteśmy przedstawieni w sądzie, no bo chcieliśmy mediować i byliśmy tą ugodową stroną.
Powstaje wtedy pytanie, czy ugoda i wola ugody i wola mediacji nie jest ugodą i wolą pozorowaną. I wtedy mediator, kiedy widzi, że ta zgoda na mediację jest zgodą pozorną, może nawet odmówić prowadzenia takiej mediacji. Ja znam takie przypadki. Natomiast, ponieważ jako adwokat najczęściej reprezentuję w postępowaniach sądowych, widzę jedno najprostsze rozwiązanie takiego problemu, czyli poproszenie sądu o wskazanie mediatora, żeby to sąd określił, kto jest tym bezstronnym, najlepszym ułatwiaczem naszego sporu. I wtedy taka osoba wskazana przez sąd budzi z reguły najmniej kontrowersji, bo nie ma podejrzeń, że jest to osoba sprzyjająca bądź jednej, bądź drugiej stronie, bądź jakiś znajomy czy znajoma pełnomocnika.
A jak zostać mediatorem?
Należy przejść szkolenie mediacyjne. Dla niektórych zawodów to szkolenie jest uproszczone. Tak jak na przykład dla zawodu adwokata, dla osób w sposób praktyczny wykonujących zawód adwokata, takie szkolenia są organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką i wtedy to szkolenie trwa bodajże 40 godzin. Więc mając na względzie praktykę prawniczą i praktykę mediacyjną, po 40 godzinach szkolenia można właśnie uzyskać uprawnienie mediatora i też wpisać się na listę
sądu. A dla dziennikarzy?
Nigdy nie przechodziłam ścieżki dla dziennikarzy, ale są takie szkolenia, są kursy, są też takie studia podyplomowe, które uprawniają właśnie do wykonywania tego zawodu.
I rozumiem, że wtedy jesteśmy wpisani na listę.
Wtedy musimy po ukończeniu takiego szkolenia starać się o to, żeby być wpisanym na listę sądu okręgowego. Są poszczególne wymogi tam wskazane. Zdaje się, że jest też wymóg niekaralności, wymóg wskazania ilości odbytych mediacji, zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, jakieś zaświadczenie o wykształceniu i wtedy prezes sądu okręgowego podejmuje decyzję o tym, czy nas wpisze, czy nie.
To zanim jeszcze będziemy wiedzieć, jak wygląda praca dalej, to ile kosztuje i kogo kosztuje mediator?
Zatem jeśli mediacja jest ze skierowania sądu, to są w ustawie o kosztach wskazane poszczególne ryczałty, czyli takie kwoty zryczałtowane za mediację. Czyli wtedy wiemy, wchodząc w tę ustawę, że dana mediacja nie może przekroczyć określonej kwoty. Te kwoty zależą od rodzaju sprawy, w jakiej mediujemy. W przypadku spraw rodzinnych te kwoty są niższe. Z reguły one oscylują w granicach niecałych 200 zł od każdej ze stron za taką mediację. Czasem jest tak, że za kolejne spotkanie jest jakaś kwota, ale jest ona już niższa niż za pierwsze spotkanie. Natomiast w przypadku spraw rodzinnych te koszty oscylują w granicach do 200 zł mniej więcej.
To jest za godzinę, za spotkanie?
Za spotkanie i najczęściej takie spotkanie trwa od 1,5 do 2 godzin. Natomiast w przypadku spraw, gdzie są to sprawy na przykład cywilne czy gospodarcze, czyli jest już określona wartość przedmiotu sporu, bo jest to na przykład sprawa o zapłatę, kwota za mediację zależy od wysokości właśnie wartości przedmiotu sporu. Najczęściej wtedy oscyluje w granicach od 1,000 do 2,000 zł za postępowanie mediacyjne w całości i na przykład tych spotkań w ramach tego postępowania może być kilka.
Czyli mieliśmy taki odcinek o pierścionku zaręczynowym wartym 100 000, tutaj mediator mógłby trochę zarobić.
Pewnie tak, natomiast najczęściej mediacje są prowadzone w fundacjach, stowarzyszeniach. Najbardziej znanym organizatorem mediacji jest Polskie Centrum Mediacji i to wynagrodzenie, które płacimy, ono nie zawsze jest stricte dla samego mediatora, tylko jakby dla całej organizacji czy instytucji, która te mediacje organizuje i obejmuje oczywiście również inne koszty, jak na przykład koszt udostępnienia lokalu, koszt mediów, albo na przykład pyszna herbata, której właśnie się napiję. i którą mediator może nam zaserwować także w trakcie takiej mediacji. Także dlaczego mówię o tej herbacie? Dlatego, że mediacja jest procesem zupełnie odmiennym od postępowania sądowego. Czyli nie jest to proces tak sformalizowany jak sąd. Pamiętacie z naszego pierwszego odcinka, że kiedy mówimy do sądu, należy wstać, że odpowiadamy tylko i wyłącznie na pytania, że sędzia jest w todze, że pełnomocnicy są w todze, że rozprawa jest nagrywana, że jest protokolant. Mediacja jest postępowaniem całkowicie odformalizowanym, czyli przy kawie i herbacie w sposób bardzo swobodny, używając nawet argumentów kolokwialnych, czasem nawet nie do końca parlamentarnego języka. Możemy dyskutować i mówić o naszej sprawie w sposób taki nieograniczony, wiedząc, że to nie zostanie wykorzystane przeciwko nam. Dlatego, że najważniejszą zaletą mediacji jest jej tajność. Czyli, że nic, co zostało powiedziane w mediacji, w procesie negocjacyjnym, nie może zostać ujawnione ani przez uczestników tej mediacji, ani przez mediatora. Chyba, że dojdzie do zawarcia ugody. To oczywiście sama ugoda, czyli efekt naszych wielogodzinnych rozmów jest jawny, ale w jaki sposób my do tego efektu dochodziliśmy, czyli jakie ustępstwa sobie nawzajem czyniliśmy, jest objęte tajemnicą mediacji. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jeśli nawet któraś ze stron będzie próbowała się powołać w toku rozprawy na to, co powiedziała druga w toku mediacji, to sędzia nie powinien tego nawet protokołować i nie powinien tego uwzględniać w rozstrzygnięciu. Czyli jeśli mamy sprawę o zapłatę 100 tysięcy złotych i druga strona była gotowa nam zapłacić 90, ale potem się z tego wycofała, szacując nasze szanse na wygranie tego sporu na zero, to my potem nie możemy powiedzieć na rozprawie, ale Janek to mi dawał 90 tysięcy na mediacji, proszę sądu, czyli on uznaje, że jest mi winien pieniądze. Dlatego, że nawet jeśli to powiemy, to sędzia zatyka uszy i nie może tego uwzględnić w procesie orzekania. Jeśli chodzi o sam przebieg mediacji, on w dużej mierze zależy od osoby mediatora. Dlatego polecam wykonanie kilku telefonów i rozmów z kilkoma mediatorami, żeby znaleźć taką osobę, która nam najbardziej odpowiada, która osobowościowo wydaje nam się być taka... Na przykład ja lubię mediatorów konkretnych, czyli takich, którzy zadają celne pytania i starają się doprowadzić do ustalenia przynajmniej w części jakichś spornych kwestii. Nie przepadam za mediatorami, którzy psychologizują, którzy starają się wniknąć jakoś szczegółowo w motywację stron, którzy zamiast mediacji prowadzą terapię. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że mediacja to nie jest proces psychologiczny, to nie jest sytuacja, gdzie my opowiadamy o tym, jak się czujemy. To jest droga wzajemnych ustępstw i droga obniżania czy zmieniania naszych oczekiwań.
Czyli wzajemnych,
po obu stronach. Czyli my rozmawiamy o konkretach. My nie opowiadamy, bo ty mnie kiedyś skrzywdziłeś i dlatego ja tutaj dzisiaj nie mogę dać ci dziecka w sobotę od 17 do 20, bo ja pamiętam, że ty 4 lata temu w sobotę piłeś alkohol z kolegami. To mediatora nie interesuje.
A przynajmniej nie powinno.
Nie powinno. Mediatora interesuje to, proszę powiedzieć, skoro nie w sobotę od 17 do 20, to kiedy i w jakim zakresie? A może jeśli nie w sobotę od 17 do 20, bo godziny wieczorne pani nie odpowiadają, to może sobota od 10 do 12, kiedy jest jasno, świeci słońce i pani ma mniejsze obawy o losy swojego dziecka. I drogą pewnej propozycji różnych rozwiązań i ustępstw mediator wypracowuje konsensus. Ale to, co trzeba sobie też powiedzieć, to to, że efektem mediacji może być też brak ugody. Dlatego, że ja cenię też takich mediatorów, którzy potrafią odpuścić, którzy za wszelką cenę nie dążą do zawarcia ugody. Dlatego, że oczywiście, że najlepsza ugoda to taka, z której niezadowolone są obie strony, ale nie zawsze efektem mediacji będzie ugoda. Czasem efektem mediacji będzie jej brak. I teraz to, co jest ważne dla stron mediujących, to jest to, że mediator nie ujawni, która strona nie zawarła ugody, która strona nie godziła się na ustępstwa, kto był bardziej skory, żeby tę ugodę podpisać, tylko mediator w swoim piśmie do sądu, jeżeli takie będzie skierowane, wskaże, odbyło się jedno, drugie, trzecie spotkanie mediacyjne, do ugody nie doszło.
Co jest lepsze i tańsze? Czy można w ogóle zadać takie pytanie, czy można porównywać mediacja czy działanie w sądzie, czy proces?
Ja uważam, że zawsze mediacja jest lepszym rozwiązaniem i niewątpliwie jest rozwiązaniem tańszym. Dlatego, że zaangażowanie czasowe, nawet jeżeli mediujemy z pełnomocnikami, obejmuje może 3, może 4 spotkanie. Ponieważ mediacja jest procesem odformalizowanym, ani strony, ani pełnomocnicy nie poświęcają czasu na pisanie wielostronicowych, sążnistych pism procesowych. Nie poświęcają też czasu na analizę dokumentów. Nie są wykonywane oficjalne ekspertyzy biegłych. Dlatego, że w mediacji nie musimy udowadniać, kto ma rację. Musimy znaleźć rozwiązanie danej sytuacji. Jeżeli na przykład spór toczy się o podział majątku i jedna strona twierdzi, że mieszkanie jest warte 700 tysięcy, a druga twierdzi, że jest warte 600 tysięcy. Naturalnym procesem i naturalną decyzją sędziego będzie powołanie biegłego rzeczoznawcy do wyceny nieruchomości. Na opinię takiego biegłego w Warszawie w naszych realiach czeka się 3 miesiące, czasem nawet pół roku.
Co oznacza, że zmienia się wartość nieruchomości w tym czasie?
To też. Ja mam już sprawę, w której mamy 6. opinię i 7 lat i za każdą z tych opinii strony płacą. Wygraliśmy też skargę na przewlekłość postępowania, ale ten temat jest być może na inny odcinek naszego podcastu. Niemniej każda taka opinia kosztuje. Inaczej też kosztuje opinia rzeczoznawcy wykonywana dla sądu, a inaczej wykonywana prywatnie. Dlatego, że taki prywatny operator z reguły jest dużo tańszy, dlatego że nie wymaga zakreślenia pewnych szczególnych uwarunkowań, których oczekuje sąd. Opinia rzeczoznawcy sądowego na temat jednego mieszkania w Warszawie dzisiaj może kosztować już 5 czy 6 tysięcy złotych. I teraz oczywiście, że rzeczoznawca z bardzo szczegółowych wyliczeń cen transakcyjnych określi cenę tego mieszkania z dużą dozą prawdopodobieństwa gdzieś pomiędzy tymi postulatami każdej ze stron. Czyli być może określi ją na 643 tysiące złotych, a może na 672 tysiące, biorąc pod uwagę rynek w momencie wykonywania opinii. Natomiast mediator takich ekspertyz nie oczekuje. Mediator oczekuje wzajemnych ustępstw i proponuje stronom, że skoro nie da się tego określić co do 1000 złotych, to może każdy z nich spróbuje zmienić swoje nastawienie i postulowaną wartość nieruchomości i spotkają się po środku.
Ale czym rolą mediatora jest w takiej sytuacji, żeby powiedzieć, szanowni państwo, 650 podpisujemy? Czy raczej jest to sytuacja, w której mediator mówi, no to niech pan trochę obniży, niech pani trochę odpuści. I takie bardziej miękkie działanie.
Ja uważam, że mediator nie może być opresyjny. Nie może być osobą, która przymusza kogokolwiek do czegokolwiek. Musi umiejętnością prowadzenia dialogu doprowadzić do takiego postępowania, że strony same zechcą zmienić swoje oczekiwania. Najczęściej to jest...
To chyba świat idealny. To jest trochę tak jak z uczniami w klasie. Zmuszenie czy zachęcenie do zmiany zachowania przez Stasia, który skacze właśnie po ławce i rzuca kredą w inne dzieci, niekoniecznie zadziała w 2 sekundy, a zadziała trochę opresyjne działanie pod tytułem rzucenie dziennikiem na przykład w biurko i zrobienie jakiegoś hałasu, albo powiedzenie, że zaraz będziesz u pani dyrektor, albo zadzwonię do rodziców, tak? I jakieś tego typu bardziej opresyjne argumenty działają szybciej, no.
Przypominam wszystkim słuchaczom, że na szczęście Jan nie jest ani pedagogiem,
na szczęście dla
ani
wszystkich.
Psychologiem dziecięcym, ani nauczycielem. Także nie traktujmy proponowanych przez niego metod jako jedynej wyroczni w wychowaniu dzieci. Natomiast twoje porównanie jest o tyle świetne, że właśnie chciałam to powiedzieć, że w przypadku wychowywania dzieci najlepiej działa korupcja albo szantaż. Czyli jak nie zrobisz tego, to wydarzy się to i to. Albo jak zrobisz to, to dostaniesz nagrodę. I trochę w podobnym mechanizmie działają mediatorzy. Czyli przedstawiają scenariusze, co się wydarzy, jeżeli się państwo porozumieją? Czyli, proszę państwa, jeśli państwo się porozumieją, to nie będą państwo musieli iść do sądu. Nie będą państwo nawet musieli stawiać się na rozprawę, bo być może ta ugoda będzie zatwierdzona na posiedzeniu niejawnym, czyli bez obecności stron. Nie będą musieli państwo wydawać 5000 złotych na rzeczoznawcę sądowego. Nie będą państwo musieli dalej płacić adwokatom. Nie będą państwo na siebie patrzeć jak pies z kotem przez kolejne lata. Ale jeśli państwo nie podpiszą tej ugody, to czeka państwa 6-letni proces, 12 rozpraw, słuchanie świadków, wycena najdrobniejszej łyżeczki, filiżanki, szklanki, materaca, kto kupił, kto dostał na święta, kto dostał darowiznę od rodziców, występowanie do urzędów skarbowych, ściąganie PIT-ów. I po takim exposé mediatora najczęściej strony wizualizują sobie swoje spokojne, sielskie życie przez kolejne 6 lat, albo swoją mękę i udrękę w procesie sądowym i naprawdę w wielu sprawach udaje się taką ugodę zawrzeć.
Powiedziałaś też, że podczas takiej mediacji są obecni adwokaci. Jaka jest rola adwokata w takiej mediacji? Czy pełnomocnika?
Jeśli klienci do mnie przychodzą i mówią, czy pani mecenas chciałaby albo mogła być obecna na mediacji, to ja wbrew swojemu interesowi, nawet finansowemu, ale także nadzoru pewnego nad sprawą, sugeruję, by pierwsze mediacje odbywały się bez pełnomocników. Dlatego, że z reguły tego rodzaju postępowanie mediacyjne nie kończy się na pierwszym spotkaniu, a z doświadczenia wiem, że pełnomocnicy mają tendencję do stroszenia piórek i w pewnym sensie za wszelką cenę bronienia swojego klienta i jego interesu. My jednak jesteśmy jako adwokaci kształceni i edukowani do procesu, do walki, do zwalczania argumentów przeciwnika, a nie do ugody. W Polsce kultura ugody i kultura mediacji jest, bym powiedziała, dość niska i strony w ogóle nie podchodzą do procesu sądowego z takim perspektywą, a może byśmy się dogadali, a może zawrzemy ugodę. Wręcz przeciwnie. Podchodzą z taką perspektywą, oskubię cię do ostatniej złotówki albo zostaniesz tylko w tych skarpetkach, które masz na sobie. Dlatego...
Co z reguły też się nie wydarza.
Oczywiście.
Bo nie jest to film.
Natomiast ja sugeruję zawsze pierwsze spotkanie bez pełnomocników, dlatego że wtedy nie ma tego elementu dodatkowej presji, dodatkowego zniechęcania drugiej strony, dodatkowego stroszenia piórek i takiego opresyjnego traktowania. Także rolą pełnomocnika jest dbanie przede wszystkim o to, żeby ta ugoda była poprawna formalnie. Czyli jeżeli już się dogadamy, żeby ona nie była krzywdząca dla strony, żeby nie była sprzeczna z prawem, żeby nie była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, żeby z kolei nasz klient nie zgodził się na coś, czego będzie przez kolejne 20 czy 30 lat życia żałował. Więc na etapie doprecyzowywania warunków tej ugody, w moim przekonaniu rola prawnika jest niezbędna.
A co zrobić, żeby ta ugoda była zatwierdzona przez sąd, bo to poruszyłaś parokrotnie, że ugoda musi być zatwierdzona.
Oczywiście nie musi, ale warto, żeby była, jeżeli ta ugoda dotyczy jakiegoś postępowania.
W tym sensie musi, żeby miała moc prawną.
Tak. Jeżeli chcemy, żeby ona miała taki walor jak wyrok sądowy, to musimy po prostu poprosić mediatora, aby przesłał tę ugodę do sądu właściwego dla prowadzenia danego sporu i wtedy, jeżeli ta ugoda spełnia wszystkie wymogi formalne, czyli określa strony, przedmiot sporu, sposób rozwiązania tego sporu, to sąd właśnie na posiedzeniu niejawnym bądź czasem na rozprawie taką ugodę zatwierdzi.
Jak długo trwają zwykle mediacje i takie zatwierdzenia?
Mediacje są organizowane bardzo szybko i często. Z reguły spotkania mediacyjne są co tydzień, co dwa, co trzy. Najczęściej mediacje trwają od 2 do 3 miesięcy. Samo zatwierdzenie ugody to kolejne 2-3 miesiące. Czyli zamiast 6-letniego sporu mamy proces mediacyjny, który trwa 6 miesięcy.
Bądźmy zatem elastyczni, dogadujmy się, korzystajmy z pomocy profesjonalistów, nie tylko w zakresie zdrowia, ale i mediacji.
A naszym słuchaczom dziękujemy za uwagę i zachęcamy do wspierania na platformie Patronite.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.